Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz pasł owce teścia swego Jytry, kapłana Madianitów. Zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do góry Bożej Horeb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, ale nie spłonął od niego. Rzekł wtedy Mojżesz: zbliżę się, aby ujrzeć lepiej to niezwykłe zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżył, aby lepiej mu ujrzeć, zawołał doń Bóg: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu: nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań naciemiężców. Znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: oto pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż mam powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ja jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: ja jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza: tak powiesz synom Izraela: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia. Oto słowo Boże.
Bardzo lubię ten moment, powołanie Mojżesza. Ja jestem, posłał mnie do was. Jest tutaj domyślne: tylko ja jestem. Nie ma takich bogów, jakich czci Egipt, jakich czczą Egipcjanie. Takich bogów nie ma. Za tamtymi bogami jest pycha, egoizm, a konkretnie szatan, którego największym marzeniem jest wejść, ukryć się za parawanem Boga. To jest jego przemożne pragnienie. I cała historia zbawienia będzie polegała na tym, żeby uwolnić pojęcie Boga od szatana, i tego dopiero dokonał Jezus Chrystus w krzyżu. Jaki Bóg jest, a jakiego nie ma. Ponieważ krzyż jest szczytem pokory, a demon i jego wyznawcy są dalecy od pokory. Krzyż jest szczytem umiłowania człowieka, ofiary, a demon jest daleki od ofiary, żeby służyć najgłębszej istocie Boga Ojca, nieść dobro dzieciom, które On stworzył na tym świecie. Jam jest. Gdy pójdziesz do Egiptu, ja będę Egipcjanom, ale także potomstwu Abrahama, Izaaka, Jakuba pokazywał, jakich bogów nie ma, są nicością, przez plagi będzie to pokazywał, a jaki Bóg jest, że ostatecznie Bóg jest taki, że nawet kocha wrogów, nawet kocha faraona, nawet kocha grzeszników, skoro nie pokarał faraona, tylko wziął pierworodnego, niewinnego syna. Wszystko, co niewinne, pierworodne, a w przypadku Izraelitów, Izraelici zostali uratowani przez krew baranka, który wziął na siebie grzechy. Czyli Bóg jest miłością nawet grzeszników, grzesznika, i będzie usiłował doprowadzić do tego, żeby człowiek zrezygnował z tego zła, które jest w człowieku, żeby oddał mu to zło. I dlatego wszystko już w Egipcie zapowiada tajemnicę krzyża. Można by inaczej powiedzieć, tajemnica krzyża już działa w Egipcie. Tak jak tajemnica krzyża działała już w wężu na panu. Wystarczyło spojrzeć z wiarą, chociaż jeszcze tego nie rozumieli. To byłaby jedna bardzo ważna myśl. Cała historia zbawienia w Starym i w Nowym Testamencie, cała historia zbawienia w moim i twoim życiu zmierza do jednego: uwolnić nasze pojęcie Boga od tego, co nie jest Bogiem, co ma, nie ma nic wspólnego z Bogiem. Pozwolić, żeby Bóg mnie oczyścił ze zła, we mnie obecnił swoją bezwarunkową, niczym nieuwarunkowaną miłość. Jak już kiedyś mówiłem, że nasza miłość jest uwarunkowana. Jesteś miły, dobry, to cię darzę sympatią. Jesteś niemiły, wybacz. Kierunek tam. Możesz odejść. Zdejm sandały, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Otóż tutaj Bóg powiedział, że akt stwórczy jest aktem Boga, jest święty. Bóg jest święty i wszystko, cokolwiek Bóg stworzył, jest święte. To jest ta prawda, której brakuje dzisiaj światu. Robi się różne eksperymenty z materią, z życiem. Nikt się nie ogląda na właściciela, że to wszystko jest święte. Mimo iż mamy ten tekst zapisany i będzie czytany w trzecią niedzielę Wielkiego Postu, ale no właśnie, nie mówić homilii, nie komentować, nie mówić, właśnie mówić, że ciemności zalegają w naszych umysłach i sercach, jeżeli nie traktujemy tego świata jako aktu stwórczego po trzykroć świętego Boga. Żeby było jaśniej, natura światła jest taka, że nie da się światła raz stworzyć. Zapalić lampę, zgasić i już jest widno w naszym. Światło stworzone musi być stale stwarzane. Bóg się porównuje do światłości. A stwórczy, według teologii, filozofii, jest nieustannym aktem miłości. To tłumaczy, dlaczego Jezus Chrystus swoją historię zbawienia w krzyżu i zmartwychwstaniu związał z drobinami materii, dając nam sakramenty, żebyśmy pomyśleli, że tak samo jak jest święta miłość Jezusa Chrystusa w krzyżu i zmartwychwstaniu, tak samo jest święty akt stwórczy Ojca. I kiedyś Bóg się stanie wszystkim we wszelkim stworzeniu, wszystkim we wszystkich ludziach. Da nam siebie. A teraz to jest tylko czas decyzji, czas wyboru, ewentualnie zasług, czego sobie i wam życzę. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie? Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je, obłożę nawozem, może wyda owoc. Jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć. Oto słowo Pańskie. Tylko ewangelista Łukasz podaje nam to wydarzenie. I muszę powiedzieć, że ta pierwsza część o nawróceniu, o jakiejś rzezi, dawała mi ogromne kłopoty w interpretacji. Szukałem w bardzo poważnych akademickich komentarzach zrozumienia i nie znalazłem. Miałem wielką nieufność do tych podpowiedzi biblistów. Aż zdarzyło się, że wiele, wiele lat temu sięgnąłem po dzieło Anny Katarzyny Emmerich. I tam znalazłem tło historyczne. Zrozumienie tego tła historycznego było oczywiste dla tych, którzy przyszli do Jezusa ze skargą. Popatrz, popatrz, jak ci Rzymianie nas strasznie skrzywdzili. Jezus zamiast im powspółczuć, powycierać łzy, Jezus jeszcze im dołożył: jeżeli się nie nawrócicie, gorszy los was spotka. A teraz relacjonuję tło, mając w świadomości to, co Duch Święty przez Katarzynę Emmerich powiedział. Teraz już błogosławiona. Otóż świątynia jerozolimska bardzo dużo wody zużywała, żeby spłukiwać krew tych zwierząt ofiarnych, żeby w ogóle nie było tam epidemii, zarazy. I wody nieustannie brakowało mieszkańcom Jerozolimy, ale też w Jerozolimie miał swoje mieszkanie, swój pałac Piłat. Rzymianie lubili się pluskać każdego dnia, nawet więcej razy niż raz dziennie. I tej wody stale brakowało. I Piłat postanowił zadziałać jak praktyczny Rzymianin. Wszedł w kontakt z zarządem świątyni jerozolimskiej, wiedząc, że oni mają piękne pieniądze co roku składane przez Żydów, nie tylko z Palestyny, ale z ościennych narodów. I postanowili razem zbudować akwedukty gdzieś tam z dalekich gór, ze źródeł sprowadzać akweduktem wodę do Jerozolimy dla miasta, dla mieszkańców, dla świątyni, ale też do pałacu Piłata. Pomysł był genialny i na pewno mieszkańcy Jerozolimy wyszliby z ogromnego utrapienia, braku wody. Tego pomysłu pozazdrościł mu synek Heroda Wielkiego, który na tym terenie też sprawował władzę. Powiedział, jeżeli Piłat swój pomysł przyprowadzi, to wpisze się złotą czcionką w historię tego miasta. Całe pokolenia będą Piłata wielbić, dziękować i powiedzieć: Rzymianie, nie kochamy ich, ale to im się udało. I postanowił napsocić. Tych 18, o których tutaj mowa, to byli inżynierowie. To byli inżynierowie, którzy byli zaangażowani w projekt i w nadzór przy budowie. Ogromna rzesza murarzy pracowała nad tym akweduktem, bo chodziło o to, żeby jak najszybciej wykonać ten projekt. Świątynia najchętniej posłużyła swoim skarbcem, a Herod powiedział tak: słuchajcie, tak budujcie, tak zaprojektujcie, żeby przy zdejmowaniu rusztowań wszystko runęło. I wtedy cała nienawiść ludzi obróci się przeciwko Piłatowi i Rzymianom. No i odpowiednią sumę im dał. A ja was wybronię przed Piłatem. No i istotnie, podczas rozbierania rusztowań te akwedukty zaczęły się walić. Bardzo dużo tych pracowników zginęło i wielu zostało okaleczonych. I wiele z nich Jezus uleczył, uzdrawiał tych, których mu przyniesiono. Ale Jezus pary nie puścił z ust, czyja to wina. Sami przyszli do Jezusa, donieśli sobie o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Bo o co chodzi? Kiedy to runęło? Kiedy ci mężczyźni okaleczeni jęczeli? Kiedy ich przynoszono do Jezusa? A oczywiście jak te akwedukty waliły się, to na wieżę Siloe wyszli ci inżynierowie, żeby się przypatrywać, jak oni precyzyjnie zaplanowali, jak to będzie się ładnie walić. Nie przewidzieli, że rumor będzie tak wielki, że te akwedukty uderzą w wieżę Siloam i również tych 18 inżynierów też zginie. Tego nie przewidzieli, że tak to będzie działało. W tym czasie była duża pielgrzymka z Galilei. Galilejczycy byli znani z natury, że byli gwałtowni, czuporni. Jak to zobaczyli, wiedzą, że to był pomysł Piłata, wiedzą, że duże pieniądze wypłaciła świątynia, niejaki Judasz, przewodnik, wzbudził zryw powstańczy, zemstę na Rzymianach. Pierwsza rzecz to zaatakował więzienie i uwolnił z więzienia wszystkich kryminalistów, przestępców i politycznych, i zwykłych zbrodniarzy. I na ich czele ruszył do rzezi Rzymian. Ktokolwiek Rzymian był spotkany na mieście, jakiś legionista, ginął. Ogromny mord, rzeź. Oczywiście część uciekła do twierdzy Antonii i tam się skryli z Piłatem i przetrwali tę burzę. Oczywiście po tym pogromie, jakby zwycięstwie, postanowili Galilejczycy i inni uczestnicy tej rewolty pójść i Bogu Jahwe podziękować, składając ofiary. A Piłat w tym czasie sam się przebrał w strój żydowski. Prawdopodobnie wszyscy legioniści mieli zapasowe takie ubrania. Na pewno jako zwiadowcy chodzili, myszkowali. Przebrał swoich legionistów w stroje żydowskie i poszli też na to święto dziękczynne, mając ukryte miecze pod tymi ubiorami żydowskimi. Otoczyli wszystkich tych powstańców. Jak już wiedzieli, że ci czują się bardzo bezpieczni i wielbią Boga Jahwe za zwycięstwo, na dany znak odrzucili te chałaty żydowskie, wydobyli miecze i dokonali rzezi, istnej rzezi, ponieważ tych entuzjastów na dziękczynną ofiarę było bardzo dużo. Dokonali innej, prawdziwej rzezi na Żydach, na tych Galilejczykach, na tych dawnych kryminalistach. No i dwa nieszczęście. Tutaj przy zawaleniu się akweduktów dużo cierpienia, tutaj rzeź, ludzie już nie wytrzymali i przyszli do Jezusa i mówi: widzisz, widzisz, jak oni nas krzywdzą. Podstępem zadziałali. I Jezus wtedy mówi, czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Nie powiedział Galilejczycy bohaterowie, tylko grzesznicy. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Jezus chce powiedzieć, że brak nawrócenia zawsze będzie owocować cierpieniem. Brak nawrócenia zawsze będzie owocowało cierpieniem. Oczywiście jeszcze powiedział o tych na wieży Siloe, że zginęli. Jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. Jezus ma na myśli już rok 70. Inny zryw powstańczy w roku 64, kiedy dokonają pogromu już na terenie całej Palestyny i pójdą na Paschę dziękczynną. Ponad milion. A Rzymianie podpłyną okrętami, cichaczem otoczą podczas Paschy Jerozolimę i nie będą walczyć. Głód z nimi będzie walczył. Na pół roku ich zamknęli. Cierpienie oblężonych było tak wielkie, że Jezus mówi, nie było dotąd na ziemi takiego cierpienia. Żydzi w Jerozolimie, niektórzy oczywiście, zjadali własne dzieci. Rzeczy straszne się działy, ja to przeczytałem, wojnę żydowską Józefa Flawiusza. Były 3 stronnictwa, które opanowały 3 różne części Jerozolimy i nawzajem się zwalczali. Nie tylko Rzymianie ich atakowali przez budowanie wieży oblężniczych, ale też między sobą się mordowali nawzajem. Groza. Jeżeli się nie nawrócicie, jeżeli będziecie myśleć, że Bóg tego chciał, zniszczenia akweduktów, uwolnienia więźniów, tej rzezi na Rzymianach, jeżeli tak uważacie, że wy macie rację, że Bóg tego chce, że Bóg chce tego zrywu powstańczego w roku 70. Proszę bardzo. Świątynia była zniszczona, mury zburzone, 1 milion wymarło z głodu, inni, którzy ocaleli, wzięci do niewoli, ileś tam tysięcy, a najprostszy, biedny lud pozostał, żeby uprawiać dla Rzymian winnicę. Jeżeli tak uważacie, że Bóg tak chce, proszę uprzejmie, możecie cierpieć. Brak nawrócenia owocuje cierpieniem, oceanem cierpienia. I to jest po dziś dzień aktualne. Brak nawrócenia. A czym jeszcze jest nawrócenie? Najpierw negatywnie Jezus mówi, że brak nawrócenia to cierpienie, a teraz pozytywnie mówi. Pewien człowiek miał drzewo figowe. Oczywiście mówi o Bogu Ojcu, bo jeśli jest mowa o drzewie figowym, to jest mowa o przymierzu, które Bóg Ojciec zawarł w epoce Boga Ojca z narodem wybranym. To przymierze jest porównane do drzewa figowego, które owocuje 3 razy do roku. To znaczy, że Bóg Ojciec będzie w 3 epokach. W epoce swojej, Ojca, będzie w epoce Syna i będzie w epoce Ducha Świętego. I najciekawsze owoce drzewo figowe dawało jesienią, czyli w epoce Ducha Świętego, kiedy przyjdzie Królestwo Tysiąclecia. Czyli przez przymierze Bóg tak chciał być ze swoją mądrością, miłością w Izraelu, takie owoce wspaniałe rodzić, że gdy ktoś sięga po te owoce i konsumuje te owoce, 3 razy do roku mówi, ale to Bogu się udało. To drzewo się Bogu udało. Gdyby Izraelici żyli przymierzem, z Bogiem i powiedzieli, że przymierze z Bogiem prawdziwym nam wystarcza. W tym przymierzu Bóg nas karmi swoją miłością, mądrością. Rzymianie, przychodźcie, zrywajcie owoce i przyjmijcie naszego Boga, Boga Jahwe. Zapragnęliby to drzewo figowe przeszczepić na terenie Imperium Rzymskiego. Czyli jeżeli byście wy, Żydzi, dawali prawdę o Bogu Ojcu, Stwórcy, tak jak drzewo figowe daje owoce, to byście otrzymali wolność od Rzymu, bo Rzym przyjąłby wiarę w Boga Jahwe. Powiedzieliby, jeżeli Bóg jest, to tylko taki może być. Inny nie może być. Innego Boga nie ma. Jeżeli się nawrócicie i wrócicie do przymierza, którego obrazem jest drzewo figowe. Niewidzialny pierwiastek w tym drzewie sprawia, że rodzą się tak wspaniałe dzieła. Bóg chce być w nas takim niewidzialnym pierwiastkiem, żeby ludzie, patrząc na nasze czyny, na nasze słowa, powiedzieli, a ja chcę takiego Boga. To mnie interesuje, taki Bóg. A tymczasem jak było? 3 razy dziennie Żyd modlił się, dziękuję Ci, że mnie nie stworzyłeś poganinem. Dziękuję Ci. A jak mijał poganina, to splułał pod nogi, jeżeli mu nic nie groziło z pogardą. I o poganach inaczej nie mówili, tylko te psy pogańskie. I dlatego byli tak znienawidzeni. Jeżeli się... I to oczywiście w pełnej rozciągłości jest aktualne w naszym życiu. Świat cierpiał, cierpi i będzie cierpiał, ponieważ nie ma nawrócenia. Zło, którego my jesteśmy autorami, do nas wróci i zada nam cierpienie. A cóż dopiero, kiedy teraz mamy nowe przymierze, jestem krzewem winnym, a wy lato roślami. Upijajcie się moim miłosierdziem, moim zmartwychwstaniem. Upijajcie się, dzieci. A czy my się upijamy, tego już nie będę wam mówił, to sobie sami dośpiewajcie i dośpiewajmy. Amen. 3 lata Jezus Chrystus prosi Boga Ojca. Prosi Boga Ojca. Zostaw jeszcze ten Izrael. Zostaw. Na 3 lata mojej działalności publicznej. Ja obłożę je nawozem. Ma na myśli, że umrze. Jak gdyby swoim trupem, swoim ciałem. Jeżeli mój krzyż, moje zmartwychwstanie nie pomoże, no to w przyszłości możesz je wyciąć. I wyciął. Patrzcie, wszystko w Piśmie Świętym tańczy dookoła jednego. Kręci się dookoła jednej osi. Krzyż chwalebny, przymierze. Nie na ścianie, nie nad drzwiami, tylko w Twoim myśleniu, w Twoich poglądach. Nawróćcie się, zmieńcie poglądy. Wtedy, kiedy zmienicie poglądy, zmienią się programy Waszego życia. 2000 lat minęło i co z tego nowego przymierza? Że krzew winny, nawet deptany, daje upajające wino. A gdzie tam wino? Nienawiść, niechęć. Pozory, pozory i jeszcze raz pozory. I cóż z tego, żeby mieli poprawny dogmat? Co z tego? Jak świat nie będzie zbawiony miłosierdziem Chrystusa i mocą zmartwychwstania, nie będzie brał z krzyża chwalebnego życia w głębi na swoich wnętrz. Tego właśnie sobie i wam życzę. Amen. Sprawa jest poważna.